27 maja 1961 roku marszał Warren Nirenberg i Heinrich J. Maffe dokonali przełomowego odkrycia, rozszyfrowując pierwszy kod genetyczny. Odkrycie to dało podwaliny wszelkim późniejszym dokonaniom z dziedziny diagnostyki molekularnej, a na pamiątkę tego wydarzenia w Polsce obchodzimy właśnie 27 maja Ogólnopolski Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. Ustanowiono go w 2012 roku, aby upamiętnić to przełomowe odkrycie kodu genetycznego, a także docenić pracę ponad 17 tysięcy wykwalifikowanych specjalistów, którzy czuwają nad jakością i interpretacją wyników badań. O tym, jak wysoko specjalistyczne badania genetyczne zmieniają medycynę, a przede wszystkim ratują życie, będę rozmawiała z naszymi gośćmi, z naszym gościem telefonicznym, a jest nim doktor habilitowana nauk medycznych Małgorzata Oczko-Wojciechowska, Narodowy Instytut Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, oddział w Gliwicach. Pani profesor jest ekspertką kampanii Genetyka ratuje życie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Natomiast w studiu jest z nami profesor Jan Lubiński, genetyk, ekspert Katedry Onkologii i Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Zacznijmy od pani profesor. Przede wszystkim wszystkiego najlepszego z okazji tego święta.
Bardzo dziękuję.
Ja co prawda użyłam, zapowiadając ten temat, takiego określenia, na które sama nie wpadłam, tylko zostało ono użyte w artykule dotyczącym bolączek pracy diagnostów, a mianowicie, że pracują za kulisami medycyny, czyli poniekąd są trochę niewidoczni. Czy niewidoczni, to znaczy w konsekwencji trochę niedoceniani? Jak pani profesor to widzi?
Ciekawy punkt widzenia, muszę przyznać. Jeżeli chodzi o pracę diagnostów, to być może jest to troszeczkę tak zakulisowo, ponieważ pacjent, który przychodzi do szpitala, czy przychodzi do poradni specjalistycznej, tak naprawdę przychodzi po poradę i prosi lekarza o pomoc w swoich dolegliwościach. I tak naprawdę, kiedy idzie do laboratorium, wykonuje badania. Ja nie wiem, czy w ogóle się zastanawia, jak te badania są wykonywane, kto je wykonuje, jaki jest cały proces i jak ważne jest, żeby te badania wykonywały odpowiednio osoby, również odpowiednio wykwalifikowane, wykształcone, naprawdę o bardzo szerokiej wiedzy. I myślę, że rzeczywiście troszeczkę to słowo jest użyte słusznie. Być może troszeczkę COVID diagnostów bliżej przedstawił. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście nieczęsto się mówi o tym, że żeby dobrze leczyć, trzeba mieć dobrą diagnostykę, a żeby diagnostyka była dobra, trzeba mieć dobrych diagnostów. A diagnostyka to jest oczywiście cała diagnostyka laboratoryjna, poczynając od badania takich badań, które wykonujemy dosyć często, czyli morfologię, poprzez właśnie takie badania, którymi ja się zajmuję na co dzień, czyli badania genetyczne.
Już bardziej specjalistyczne, więc może zamiast za kulisami to cisi bohaterowie.
Ojej, to też również bardzo ciekawe spostrzeżenie. Ja bym popatrzyła na to w ten sposób. Ja myślę, że ludzie, którzy wybierają ten zawód, po prostu lubią tę pracę, ponieważ to jest bardzo specyficzna praca, praca w laboratorium, więc po prostu to są ludzie, którzy bardzo lubią swoją pracę, kochają swój zawód i myślę, że razem z lekarzami i innymi pracownikami medycznymi, pielęgniarkami, koordynatorami, tworzymy po prostu zespół, który pracuje dla dobra pacjentów. Więc czy bohaterowie? Wydaje mi się, że chyba nie. Po prostu osoby, które lubią swoją pracę myślę, że wtedy musielibyśmy wszystkich nazwać bohaterami, ponieważ to jest bardzo naprawdę w tej chwili wielodyscyplinarny zespół, który pracuje na to, aby pacjenta dobrze zdiagnozować, a później dobrze leczyć.
Panie profesorze, nieocenieni, prawda? Dla lekarzy, ale przede wszystkim dla pacjentów.
To jest to, co pani profesor przed chwileczką powiedziała. Pracujemy zespołowo i wszyscy są potrzebni. I są potrzebni właśnie lekarze, którzy dobre kliniczne analizy dostarczają, dobre pytania właśnie o charakterze klinicznym i potrzebni są diagności, którzy na te pytania potrafią znaleźć właściwe odpowiedzi. To momentami, ja muszę powiedzieć, to w tej chwili zwłaszcza się zrobiło coraz bardziej takie wyrafinowane, trudne analizowanie danych. Najczęściej ten problem dotyczy w tej chwili różnych form sekwencjonowania. Raz po raz jest pytanie bardzo trudne i raz po raz zdarzają się w związku z tym potknięcia. To jest praca w tej chwili, która jest pracą wymagającą bardzo wysokich kwalifikacji.
Bardzo wysokich.
Mówimy o diagnostyce genetycznej, tak?
Tak, bardzo wysokich kwalifikacji, ale myślę, że tego zawodu, zresztą podobnie jak innych zawodów związanych z medycyną, dotyka problem pokoleniowe, to znaczy starzenia się tego zawodu. Co prawda, jak przeczytałam, wydaje mi się, że dotarłyśmy do chyba najbardziej aktualnych danych, że przeciętny diagnosta ma 45 lat, co w porównaniu z lekarzami, gdzie tam jest powyżej 50, bliżej właściwie 60, to można powiedzieć młodzieńcy, pani profesor.
Muszę przyznać, że nie sprawdzałam takich danych, jaka jest rzeczywiście średnia wieku diagnostów. Myślę, że też diagnostyka w tej chwili jest tak zróżnicowana, że może inaczej to wygląda, jeżeli mówimy o diagnostyce genetycznej. Inaczej na przykład wygląda to, jeżeli mówimy o diagnostyce takiej biochemicznej. Może rzeczywiście tam są takie różnice, ale rzeczywiście może to jest troszeczkę tak, że jakaś taka sytuacja pokoleniowa nas dotyka, ale myślę, że to jest też związane z wieloma innymi czynnikami, takimi jak zainteresowanie danym zawodem. I tak jak mi się wydaje, że rzeczywiście zainteresowanie biotechnologią i genetyką i też można powiedzieć bioinformatyką, bo też muszę przyznać, że w chwili obecnej taka diagnostyka genetyczna, o tym się też właściwie dużo nie mówi, ale wymaga wsparcia bioinformatycznego i coraz częściej w zespołach diagnostów pracują też bioinformatycy, no to to jest takie grono, które mam wrażenie cały czas jednak troszeczkę młodnieje, ponieważ młodzi ludzie widzą, że jest to interesujące i chcą rzeczywiście się tym zajmować. Więc w sumie to musiałabym tak naprawdę rzeczywiście przyjrzeć się, jak wygląda ta sytuacja, jeżeli chodzi o wiek. Natomiast jak patrzę na swój zespół, no to rzeczywiście mamy albo bardzo młode osoby, które dopiero wchodzą do tego zawodu i nabierają szlifów, albo rzeczywiście już doświadczone osoby, tak jak pani powiedziała, w kwiecie wieku. Więc może coś w tym jest, ale no muszę przyznać, że nie znam dokładnie takich danych.
Pani profesor, proszę powiedzieć, na czym polega praca właśnie diagnosty laboratoryjnego, właśnie już wyspecjalizowanego, kiedy mówimy o badaniach genetycznych. Na czym to polega?
Tak, ja muszę powiedzieć tak, to jest bardzo fascynująca praca, naprawdę. Ja wiem, że pan profesor pewnie też powie, że praca lekarza genetyka jest fascynująca i oczywiście ja przyznam rację.
Póki co pan profesor się uśmiecha.
Ale muszę przyznać, że rzeczywiście jest to fascynująca praca, ale również też to, o czym pan profesor wspominał, rzeczywiście dosyć trudna i często bardzo długo musimy zastanawiać się i szukać rozwiązania. A już mówię, jak wygląda nasza praca na co dzień. Zajmujemy się diagnostyką genetyczną, czyli badaniami genetycznymi które wykonujemy, oceniając predyspozycje naszych pacjentów, predyspozycje zapisane w genach, czyli nasze predyspozycje genetyczne do zachorowania na nowotwory o charakterze nowotworów dziedzicznych, tak? Czyli można tak powiedzieć w skrócie, szukamy wariantów w genach, które nasi pacjenci odziedziczyli po swoich rodzicach i które niestety predysponują do zachorowania. Myślę, że najczęściej jak mówimy o właśnie raku piersi, czy raku jajnika, czy raku jelita grubego i zespołach chorobowych, w których te nowotwory występują, no to myślę, że większość nas widzi rzeczywiście, że część tych nowotworów ma charakter dziedziczny i to jest jedna część naszego działania. A druga część to są badania genetyczne somatyczne i już tłumaczę, co to znaczy. Badamy DNA komórek nowotworowych, które znajdują się w guzie nowotworowym, który został usunięty podczas operacji i odpowiednio przygotowany do badań, po to, żeby znaleźć odpowiednie również warianty genowe, ale tutaj jest zupełnie inne znaczenie, ponieważ my można powiedzieć, że szukamy tego, co wydarzyło się w tym nowotworze, co spowodowało, że ten nowotwór rzeczywiście się rozwija po to, żeby użyć tej broni przeciwko niemu, ponieważ współczesna onkologia, można powiedzieć onkologia kliniczna zajmująca się lekami celowanymi potrafi dostosować odpowiedni lek w zależności od tego, jaki wariant genowy wykryjemy. Są takie leki i możemy wtedy zindywidualizować taką terapię, czy też spersonalizować, jak teraz mówimy, taką terapię dla pacjenta, czyli podać taki lek, który zadziała tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dany wariant wykryjemy. I to jest, można powiedzieć, dzisiejsze życie diagnosty laboratoryjnego, który specjalizuje się w genetyce. Ponieważ my również się specjalizujemy, w tej chwili specjalizacja trwa 4 lata i później, jeżeli analizujemy już to DNA, czyli wspomniane sekwencjonowanie przez pana profesora, zwykle stosujemy sekwencjonowanie tak zwanej następnej generacji, musimy przeanalizować te wyniki i odpowiednio zinterpretować wykryte warianty. I one rzeczywiście bardzo często troszkę nam utrudniają codzienne życie, ponieważ zdarza się, że to są warianty, które nie do końca chcą się ujawnić pod względem swojej intencji w komórce, tak? Czyli czy one są onkogenne, czy one są aktywujące, czyli takie, które pozwolą rzeczywiście podać lek, żeby ten lek zadziałał, czy one nie będą miały takiego znaczenia, więc my po prostu też musimy oprócz wykonania tego badania odpowiednio to badanie zinterpretować.
Czy ja dobrze to rozumiem, że to jest praca polegająca na wykryciu wroga, często nawet zanim on się pojawi?
Można trochę taką metaforę rzeczywiście użyć w przypadku poszukiwania wariantów u naszych pacjentów, kiedy no próbujemy ocenić, czy ta choroba, która się rozwija, ma charakter dziedziczny, to tak. I jest to bardzo ważne dla rodziny naszego pacjenta, ponieważ wtedy możemy przebadać krewnych. Jeżeli wykryjemy te warianty wtedy, kiedy jeszcze są te osoby krewni naszego pacjenta zdrowi, możemy oczywiście wprowadzić badania profilaktyczne, czyli taką prewencję, czyli zaopiekować się tą rodziną po to, aby jeżeli nowotwór się pojawi, wykryć go jak na najwcześniejszym etapie, bądź zastosować takie terapie, które spowodują, że pacjent nie zachoruje.
Panie profesorze.
Może ja tylko dorzucę trochę inaczej, w innym duchu. Ja bym powiedział tak, kiedy my oceniamy właśnie te sytuacje, kiedy diagnozujemy trudną do oceny zmiany na poziomie DNA generalnie rzecz biorąc, to raz po raz ja jestem po prostu tym wszystkim nie że zalękniony, ale bardzo, bardzo zestresowany. I my się jako zespół stresujemy, że w ślad za naszą decyzją będą tak poważne konsekwencje jak na przykład profilaktyczny zabieg, tak? Który może dotyczyć różnych narządów. I to jest bardzo duży, powiedział, wysiłek pod każdym względem, również emocjonalnym, intelektualnym, emocjonalnym, jak my pracujemy, tak jak powiedziałem, razem. Ja zresztą w laboratorium, to ja przepraszam, bardzo przepracowałem kilka lat. To nie jest tak, że jestem lekarzem, który nie potrafi pipety chwycić, tylko to osobiście te wszystkie analizy wykonywałem. I mamy problemy takie. Dobra korelacja z obrazem klinicznym, rodowodowo-klinicznym. Niezbędna, która czasami zupełnie zmienia interpretację wyniku.
Co to znaczy z obrazem klinicznym?
Co się dzieje w rodzinie, jak wygląda ta choroba, jaki jest to typ histopatologiczny. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ryzyko błędów. One się zdarzają raz na parę tysięcy, ale się zdarzają. I laboratoria muszą być naprawdę na bardzo wysokim poziomie organizacji, żeby to było jak najrzadsze. Ale przy tych tysiącach próbek tak się musi zdarzyć. Teraz jak ten problem opanować w jak największym stopniu? Wreszcie czytanie samych zmian. Czytanie, które jest skomplikowane i są takie duże obszary, że po prostu nie jesteśmy w stanie tego rozpoznać. I teraz wyłapanie tego właściwego momentu jest naprawdę znowu takie, bym powiedział, trochę stresujące. Bo ja nie chcę być w sytuacji takiej, ale parę razy nam się zdarzyły błędy. Zespół zaangażowany, wykształcony, sprawny, uważam, momentami bardzo sprawny. My parę razy nie daliśmy rady, mieliśmy potknięcia. I to jest coś takiego, co ja uważam, wymaga też dobrego takiego, powiedział, stanu ducha. Stanu emocjonalno-intelektualnego i to jest ta diagnostyka, taka prawdziwa diagnostyka, kiedy doprowadzamy ten wynik laboratoryjny do perfekcji. To jest duża odpowiedzialność i duży wysiłek.
A jeśli chodzi o pańską dziedzinę, to czym się pan zajmuje? Tutaj te badania prowadzą do tego, że spada śmiertelność osób, które chorują na raka.
To akurat udało się nam tutaj w Polsce na zupełnie takim nieoczekiwanym wręcz wysokim poziomie rozpracować. To była seria zdarzeń, głównie będących konsekwencją i badań naukowych, jak również odpowiednich systemów organizacyjnych. Udało nam się odkryć homogenność genetyczną polskiej populacji. Testy kilkadziesiąt razy tańsze jak w innych krajach. W związku z tym masowe stało się możliwe testowanie, wyłapywanie za małe pieniądze wielkich tysięcy rzeszy pacjentek, głównie z dziedziczną predyspozycją do raka piersi. Następnie udało się opracować nowe metody leczenia. Myśmy piersi pokazali, że jeżeli kobieta ma mutację BRCA1 i ma raka piersi, po leczeniu platynami ma 96% szanse na przeżycie 10 lat. Dalej, stworzenie odpowiedniego systemu organizacyjnego, także my aktywnie do tych pacjentek podchodzimy i to powoduje, że nasze guzy w tym, w naszych programach, które są pod naszym nadzorem merytorycznym prowadzone, mają średnicę w momencie diagnozy 21 mm, a w Stanach to jest 29 mm. W związku z powyższym sytuacja jest taka, kiedy teraz opublikowano w British Journal of Cancer Reports wyniki przeżycia kobiet z dziedzicznymi rakami piersi, to my byliśmy na pierwszym miejscu. Przed białymi Amerykanami, przed czarnoskórymi Amerykanami, bardzo daleko do przodu przed Kanadyjczykami, ponad 20% lepsze przeżycie 10-letnie. Ale to jest ten efekt tego właśnie zadbania o te badania naukowe zorientowane właśnie na to, żeby tą diagnostykę doprowadzić do odpowiednio wysokiego poziomu. To się akurat rzeczywiście nam wyjątkowo dobrze udało. Ale tak jak powiedziałem, ale nam się wiele też rzeczy, może nie tak wiele, ale nam się niektóre rzeczy też nie udały. Też mieliśmy błędy, potknięcia, mimo wielkiego, ogromnego zaangażowania.
Ale chyba też to tak jest jak w życiu, że błędy, co prawda tutaj trudno tak mówić o użyteczności błędów, no ale poniekąd
tak,
one...
Tak, na błędach trzeba się uczyć.
Na błędach
absolutnie,
trzeba się uczyć.
Absolutnie.
Ale myślę, że tutaj w tym momencie śmiało można powiedzieć, że to hasło kampanii, w której pani profesor jest ekspertką, genetyka ratuje życie, to nie jest tylko i wyłącznie slogan.
Ja jeszcze dorzucę tylko jedną bardzo interesującą rzecz. W zachodniopomorskim odsetek raków jajnika, które powstają w związku z nosicielstwem mutacji BRCA1, wynosi 7%. W Rosji Polski ponad 14%. A to jest efekt tego, że były te programy populacyjne, w których się te osoby identyfikowało. To jest efekt tego, że były odpowiednie postępowania profilaktyczno-terapeutyczne podjęte w konsekwencji. Proszę zobaczyć, jest o połowę mniej tych raków.
Tak.
O połowę mniej.
14,
to jest właśnie bardzo konkretna liczbowa dana, która mówi o tym, że my ratujemy faktycznie życie.
Pani profesor, genetyka ratuje życie.
Zdecydowanie genetyka ratuje życie. Ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że to, o czym wspomina pan profesor, jest niewątpliwie czymś wyjątkowym na skalę światową, ale chciałam też powiedzieć, że w tej chwili sekwencjonowanie następnej generacji daje nam takie możliwości za naprawdę niewysoką cenę, że możemy przebadać pełną sekwencję genu BRCA1, BRCA2, bo proszę pamiętać, że badania przesiewowe dotyczą tylko i wyłącznie genów BRCA1, a o BRCA2 niestety wtedy nie wiemy nic, więc to, o co my teraz powinniśmy gdzieś tam walczyć i się starać, to rzeczywiście pełne badania, pełnych sekwencji dla pacjentek, które chorują na raka piersi, bo w przypadku raka jajnika to rzeczywiście tak już jest. Oczywiście to jest, można powiedzieć, temat na całą odrębną audycję, bo on jest bardzo szeroki i tu jest wiele niuansów. Natomiast też uważam, że obecna technologia pozwala na to, żeby rzeczywiście w niewysokiej kwocie oba te geny naszym pacjentkom sekwencjonować i takie wyniki wydawać. Ale tak jak powiedziałam, to jest rzeczywiście osobny temat i bardzo, bardzo szeroki, ale w dzisiejszych czasach proszę pamiętać, że rzeczywiście badania genetyczne w wielu sytuacjach, szczególnie w onkologii, rzeczywiście ratują życie. No i ostatnia chyba jeszcze rzecz, którą chciałabym dodać do tego wcześniejszego komentarza. My jesteśmy coraz mniej homogenną populacją, ponieważ nasi Polacy wyjeżdżają na wyspy, wyjeżdżają za granicę, wracają później z dziećmi, więc tak naprawdę no, też nasza pula genowa się zmienia i też trzeba mieć to gdzieś tam na uwadze.
Na zakończenie chciałabym zapytać najpierw pani profesor, a potem pana, panie profesorze, czego życzyć diagnostom z okazji święta?
Czego życzyć diagnostom? Myślę, że chyba tego, co wszystkim osobom pracującym w ochronie zdrowia, żeby udało się znaleźć taką metodę i taki sposób, żeby odpowiednie badania móc wykonać w odpowiednim momencie i żeby było to możliwe i żebyśmy my, w mojej ocenie, mogli korzystać z technologii, które w tej chwili są dostępne, ponieważ rzeczywiście to, co daje nam teraz rozwój technologiczny, jest tak niesamowicie fantastyczną sytuacją, że możemy robić badania genetyczne naprawdę na dużo szerszą skalę, za naprawdę nieduże pieniądze. I ja uważam, że diagnostom, którzy zajmują się genetyką, tego należy życzyć, żeby mogli korzystać ze swoich umiejętności i sprzętu, a wszystkim diagnostom cierpliwości, pasji i rzeczywiście dobrego dostępu do narzędzi, aby można było wykorzystać ich wiedzę.
Panie profesorze.
No i chyba wspaniałej współpracy w każdym zespole, bo myślę, że tego chyba wszyscy możemy sobie życzyć.
No, mniej więcej to samo, że no, te możliwości się diagnostyczne bardzo rozwijają, żebyśmy byli w jak najmniejszym stopniu ograniczeni, zwłaszcza w takich obszarach, w których już teraz mamy praktyczne przełożenia, tak? Bo my musimy zawsze myśleć o tym, że ten bilans ekonomiczny musi być zrównoważony. To jest jedno. No i drugie właśnie tych wszystkich rozwiązań organizacyjnych, które by mądrze łączyły nowoczesność z takim stymulującym systemem organizacyjnym, który by dawał rzeczywiście maksymalnie duży postęp, na jaki nas w tej chwili stać.
Pięknie dziękuję. Też pani profesor o tym wspomniała, ale chciałabym to podkreślić, żeby tej pasji nigdy nie brakowało, pasji, którą słyszymy i w głosie pani i pana profesora. Dziękuję bardzo. Zdrowia nam wszystkim życzymy. Doktor habilitowana nauk medycznych Małgorzata Oczko-Wojciechowska z Narodowego Instytutu Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie, państwowa Narodowy Instytut Badawczy, oddział w Gliwicach, ekspertka kampanii Genetyka Ratuje Życie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i życzę Państwu miłego wieczoru.
I Pani również. I profesor Jan Lubiński, genetyk, ekspert Katedry Onkologii i Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję Panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
I też miłego wieczoru.
Tak, wszystkiego najlepszego.
A my zmieniamy temat w wieczornym programie Radia Szczecin.